Dzień dobry wszystkim. Kolejny podcast z serii Telegram z krańca świata. Dzisiaj rozmawiamy o rzeczy absolutnie najważniejszej, o przetrwaniu rodzaju ludzkiego i o tym, jaki jest przyszły los, czy też jaki będzie przyszły los naszej całej cywilizacji planetarnej gatunku Homo sapiens. Tytuł podcastu to Tym razem albo nigdy. Wyjaśnienie jest bardzo proste. Albo tym razem uda nam się, tym pierwszym razem uda nam się zbudować cywilizację międzyplanetarną. Jak to Elon Musk mówi, powinniśmy stać się gatunkiem międzyplanetarnym. A jeżeli nam się nie uda, ze względu na wyczerpanie, ze względu na to, że my wyczerpaliśmy, nasza iteracja cywilizacji Homo sapiens wyczerpała łatwo dostępne i najbardziej gęste energetycznie zasoby energetyczne, możliwe do wykopania, możliwe do przetworzenia przez cywilizację techniczną. Wyczerpaliśmy te zasoby, jesteśmy w końcu tego procesu wyczerpania i jakakolwiek cywilizacja, która powstanie czy za 100, czy za 200, czy za 500 lat, czy za 1000 lat po naszym upadku, jeżeli ten upadek nastąpi, nie będzie miała dość energii, żeby wytworzyć nadwyżki niezbędne do tego, żeby uruchomić procesy innowacyjne i procesy trwonienia tej energii, no bo to jest trwonienie z punktu widzenia bieżących potrzeb produkcji żywności, zaspokojenia funkcjonowania przemysłu czy toczenia wojen, bo przecież wojny są nieodłączną i zawsze były i zawsze będą nieodłączną częścią funkcjonowania rodzaju ludzkiego. Tej energii po prostu nie będzie. To tak jakbyśmy żyli z ropą naftową i żyliśmy przez całe tysiąclecia i stulecia z ropą naftową, z gazem ziemnym pod naszymi stopami, ale nie mieliśmy wiedzy, jak te zasoby energetyczne wydobyć, nie mieliśmy zdolności technologicznych, nie mieliśmy całej cywilizacji materialnej, która by pozwalała na to wydobycie, przetworzenie i wykorzystanie do jakiejś pracy, czyli do budowania całej tej otoczki cywilizacyjnej, która nas odcina od bezlitosnej i kąsającej bez ostrzeżenia natury. Poproszę pana Jana, żeby się przywitał.
Witam państwa, energia przede wszystkim.
Tak jest, energia jest wszystkim. Na końcu podcastu będą ogłoszenia duszpasterskie, bardzo zapraszam. Tutaj tylko dwa bardzo króciutkie. Jeżeli będziecie kupować moje książki, bardzo proszę kupować bezpośrednio ode mnie na portalu chiny.pl. Osobny drugi awaryjny sklep jest pod adresem sklep.chiny.pl. Wtedy zarabiam godziwe pieniądze, rzędu 20-25 zł za sprzedany egzemplarz, natomiast książka kupiona na rynku to dla mnie zaledwie 2-5 zł, czyli zasadniczo nawet nie starcza na bułkę z plasterkiem szynki. Bardzo tutaj przedkładam pod uwagę, bardzo dziękuję i zabieramy się do podcastu. Przede wszystkim nasz stały segment Wytykamy błędy. Otóż bardzo znany i rozchwytywany, sam się chwalił niedawno, publicysta Rafał Ziemkiewicz w niedawnym podcaście i tutaj link podajemy do tego podcastu na YouTubie, na jego kanale, podajemy na karcie podcastu tutaj naszej rozmowy. Przypominam chiny.pl/Telegram. Tu znajdziecie właśnie linki do tego podcastu. Ziemkiewicz stwierdził, że po to, żeby ściągać energię czy z Rosji, czy skądkolwiek inąd, należy wodór przesyłać rurociągami. To jest tak porażająca bzdura, że ręce opadają, jak to mówił profesor Gawlikowski, mój mentor, jeśli chodzi o cywilizację chińską i starożytną myśl chińską. Panie Janie, może zechce pan wyjaśnić, dlaczego wodoru nie da się przesyłać za pomocą rurociągów, tak w skrócie dużym.
Wodór jest pierwiastkiem o najmniejszej liczbie atomowej, czyli składa się z jednego protonu. Niektóre jego inne izotopy tak składają się z, powiedzmy, jednego protonu, jednego neutronu, to mamy deuter, czy jednego protonu i dwóch neutronów, to będzie tryt. Jeżeli wodór miałby być przechowywany dłużej, nie mamy tego w czym zrobić. Wodór ze względu na to, że jest najmniejszym pierwiastkiem, ma najmniejszą wielkość, czyli składa się praktycznie z jednego protonu, właściwie ten, który nas otacza, to jest głównie ten izotop i ten, którego chcemy używać, on nie jest radioaktywny. Trzymanie go w jakimkolwiek pojemniku, zwłaszcza pod dużym ciśnieniem, a tak jest to konieczne do produkcji energii elektrycznej, wygląda troszeczkę jak noszenie wody siatką. Czyli każdy inny pierwiastek, z którego złożymy pojemnik, którym zechcemy go trzymać, będzie bardzo nieszczelny. On po prostu będzie się wszystkimi możliwymi porami sączył. No i będziemy mieli problem tego rodzaju, że wodór jako najlżejszy pierwiastek zgromadzi się na przykład pod dachem, pomiesza z tlenem i wybuchnie. Z tego względu będzie znowu problem z parkowaniem w parkingach podziemnych czy trzymaniu go gdziekolwiek dłużej. Po prostu w ogóle jest to niemożliwe.
Dokładnie tak. Tutaj od razu uruchomimy quiz, dlatego że nawiązaliśmy do tematu, który jest ściśle związany z jednym z dwóch pytań. Te pierwsze pytanie, które za sekundkę zadam, będzie bardzo łatwe, dlatego będzie niestety pytanie drugie. Ja za darmo książek nie dam tym razem. Pytanie musi być trudne, musi wymagać trochę pogłówkowania i musi wymagać trochę erudycji. Więc pytanie jest następujące. W jednej z bardzo znanych powieści fantastyczno-naukowych ziemski statek kosmiczny dotarł do planety, która właśnie miała ten bardzo poważny problem w postaci tego, że jej atmosfera była tak zwaną mieszaniną piorunującą, czyli taką mieszanką tlenu i wodoru, która eksploduje pod wpływem każdego impulsu ogniowego czy też zaiskrzenia. Natomiast atmosfera nie wybuchła tylko dlatego, że te oba pierwiastki, oba te molekuły, które stanowiły atmosferę planety, składały się z izotopów, które powstrzymują taką reakcję wybuchową, jaka na Ziemi z tych izotopów ziemskich powodowałaby to, że atmosfera by była po prostu całą wielką kulą, taką otoczką wokół skalistej planety, która czeka tylko na ten zapłon, żeby eksplodować w całości. Pytanie brzmi, jaka jest nazwa planety? No, bardzo łatwe, przepraszam, każdy w miarę oczytany Polak i przede wszystkim słuchacze naszych podcastów to odpowiedzą. Pytanie drugie zadamy w trakcie dalszym. Natomiast, żeby podsumować kwestię wodoru, tym wodorem jest na tej samej zasadzie szwindel, bo to jest szwindel, przede wszystkim jest to pułapka na inwestorów. Jest to bardzo podobna zasada, jeśli chodzi o kwestię techniczną, inżynieryjną, jak ten słynny pociąg próżniowy, który Elon Musk próbował zbudować między Los Angeles a San Francisco. Otóż stworzenie tunelu, przez który te pociągi by się poruszały, tunelu, który miał zawierać próżnię. To trochę dziwnie brzmi, prawda? Jakoś tak kontrintuicyjnie, bo próżnia jest niczym, więc nie może być zawierana. No ale wiemy, o co chodzi oczywiście. Przepraszam, żarty na bok. Więc od samiusieńkiego początku dla każdego w miarę przytomnego człowieka, nie tylko dla inżyniera, jest i było to oczywiste, że takiej próżni nie da się osiągnąć. Byłoby to cała konstrukcja, która ma setki kilometrów. Musiałaby być niezwykle podatna na trzęsienia ziemi, na wszystkie uszkodzenia, na rozhermetyzowanie, czyli na wtargnięcie powietrza atmosferycznego do wnętrza tego tunelu. I to tylko jedna wielka instalacja czekająca na gigantyczną katastrofę, w której zginęłoby kilkadziesiąt albo kilkaset osób. Więc to, że w ogóle to przeszło i Musk nie poszedł siedzieć, tak jak ta pani od Elizabeth Holmes, od tego słynnego urządzenia badającego krew, bardzo polecam sprawdzenie tego w internecie, to jest bardzo, bardzo ciekawa historia. Dziwne jest dla mnie, że Musk nie poszedł siedzieć, zatem po prostu przewał, no ale generalnie większość pieniędzy to on sam inwestował, więc podejrzewam, że byłoby trudno. Z wodorem jest dokładnie to samo. Wodór jest niezwykle niebezpieczną substancją, bardzo łatwo się ulatnia ze wszelkich zbiorników, czyli technologia, pilnowanie szczelności tych zbiorników, byłoby to tak kosztowne, że przeważyłoby nad wszystkimi zyskami, czyli tym, że wodór mógłby być produkowany z energii elektrycznej wytwarzanej w chwili, w której ta energia nie jest potrzebna, czyli magazyny wodoru pełniłyby funkcję, którą w tej chwili pełnią tak zwane elektrownie szczytowo-pompowe, które polegają na tym, że w chwili, kiedy prąd jest tani i nie można przerwać funkcjonowania stabilnych źródeł energii, takich jak elektrownie węglowe czy gazowe, wtedy ta energia elektryczna jest wykorzystywana, żeby pompować wodę na górę, a kiedy chcemy odzyskać tą energię wpompowaną w postaci właśnie energii potencjalnej zaglętej w wodzie gdzieś tam za tamą, gdzieś tam w jakiejś górzystej okolicy, no to wtedy się kierunek odwraca i ta woda opada i produkuje energię poprzez przepływ przez odpowiednie turbiny. To nie wypali, to po prostu nie ma żadnej możliwości, żeby się udało.
Tu tylko wtrącę, że w książce Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie wspomniałem, że jedynym sensownym rozwiązaniem tego typu byłoby generowanie za pomocą tej nadmiarowej energii elektrycznej produkowanie węglowodorów, czyli benzyny syntetycznej, która mogłaby być w sposób łatwy magazynowana. Natomiast problem polega na tym, że taka technologia nie istnieje i również jest kosztowna i również jest niepraktyczna. Niemniej syntezowanie węglowodorów jest tworzeniem paliwa, które da się przechowywać i da się zastosować w zastosowaniach i przemysłowych, i dla gospodarstw domowych.
Ziemkiewicz o tym nie wiedział i Ziemkiewicz jest oczywiście głośnym przeciwnikiem i głośnym jak gdyby głosicielem fałszu i przekrętów, które są związane z ESG, ze wszystkimi tymi operacjami psychologicznymi powiązanymi z tak zwaną zmianą klimatu. No ale jak to zwykle bywa, narracje, którymi poddany jest Zienkiewicz, tak jak i jego słuchacze, tak jak my wszyscy, o ile się naprawdę nie pilnujemy, działają tak świetnie, że sami przejmujemy język tych narracji i za pomocą tego języka jesteśmy też opanowani przez pewną wizję świata, od której nie jesteśmy w stanie się zdystansować i dostrzec, że ona jest kompletną bzdurą. I jedną z takich bzdur, pozwolę jeszcze sobie dopełnić, jest coś, co dosłownie dwa dni temu, czyli chyba 12 listopada dokładnie, bo w tej chwili mamy 13 listopada, czyli jeden dzień temu, amerykański dziennik New York Post ogłosił, że, bo teraz globalne ocieplenie i, przepraszam, globalne zmiany klimatyczne, globalne ocieplenie, to stało się passé i teraz zmieniają narrację na to, co było w latach 70., czyli będą straszyć nas globalnym ochłodzeniem. New York Post ogłosił, że zaraz załamie się Golfstorm, czyli prąd zatokowy, czyli ten, który jest odpowiedzialny za ogrzewanie Europy i za to, że klimat w Europie nie jest taki sam, tak samo mroźny i arktyczny jak w północnej części Kanady, co by wynikało z położenia geograficznego. Właśnie dzięki Golfstormowi jest w Europie cieplej i nasza cywilizacja może w ogóle funkcjonować w sposób produktywny. Więc New York Post straszy, że będzie jednocześnie załamanie Golfstormu, które spowoduje epokę lodową i która to epoka lodowa spowoduje podwyższenie poziomu mórz. Co jest oczywistą sprzecznością, dlatego że epoka lodowa oznacza akumulowanie się lodu na lądzie, nie w wodzie oceanicznej, ale na lądzie i w związku z tym epoka lodowcowa powoduje obniżenie poziomu mórz. Czyli jest kompletna sprzeczność, ale ktoś, kto nie rozumie nawet tak elementarnych rzeczy, no da się nabrać, dlatego że przede wszystkim to jest taki element narracyjny, w którym my nie tyle analizujemy logicznie przekaz i nie jesteśmy zdolni do sprawdzenia jego spójności, ale po prostu przejmujemy na siebie ten ładunek emocjonalny i tą wizję, którą odgadujemy, jaka jest, że grozi nam katastrofa, prawda? Więc jak dokładnie wygląda ta katastrofa? Niestety problem jest taki, że no, tak działają narracje, tak działają wielkie przekręty i wielkie wysiłki propagandowe. Przestajemy analizować, tylko łapiemy to, co powinniśmy złapać. Tak to działa. To tyle, jeśli chodzi o ciekawostkę i quiz, tyle, jeśli chodzi o wytykanie błędów. Przechodzimy do głównego tematu rozmowy. Tutaj też poproszę pana Jana. Panie Janie, gdyby pan zechciał powiedzieć, ile energii mieści się w jednej baryłce ropy naftowej?
Jedna baryłka to jest około 160 litrów ropy. No i teraz oczywiście możemy zawsze zapytać, jak to przeliczać. Z jednej strony, jeżeli chodzi o energię, to będzie to energia pracy kilkuset dni pracy jednego zdrowego mężczyzny. Można tak przeliczyć. Nie, więcej nawet. Przepraszam bardzo. Jedna baryłka ropy, której koszt dzisiaj giełdowy, $50-60, to jest odpowiednik około 4,5 roku pracy zdrowego mężczyzny, przeciętnego mężczyzny, przy założeniu, że będzie on fizycznie pracował około 8 godzin dziennie. Czyli widać, jak niesamowicie można zagęsić tę energię.
Tutaj pozwolę sobie uściślić. Jest w kilku miejscach, w bardzo poważnych portalach dotyczących energii jest właśnie przedstawione takie wyliczenie, w którym ten nieszczęsny człowiek musi pedałować na rowerku z dynamem generującym prąd elektryczny i po to, żeby wytworzyć równoważnik energetyczny tego, co jest zamknięte w jednej baryłce ropy, taki pan musi przepedałować właśnie między 4 a 7 lat 8 godzin dziennie. Różnica wynika z pewnych założeń początkowych, czyli danych wejściowych, w zależności od tego, czy 8, czy 12, czy 10 godzin dziennie i z jaką siłą, z jaką wydajnością tą energię przetwarza i wytwarza. Więc generalnie jest tak, że te 5 miliardów ludzi, którzy na dzień dzisiejszy, na rok 2025 pracują na całe te 8 miliardów, które mieszka na powierzchni Ziemi, to dzięki temu, że mamy dostęp do niezwykle taniej energii zaklętej w paliwach kopalnych, czyli w ropie naftowej, w gazie, w węglu, te 5 miliardów ma do dyspozycji też pracę, odpowiednik pracy 50 miliardów niewolników, bo w innych sytuacjach historycznych i cywilizacyjnych wykorzystywalibyśmy pracę, za którą nie płacimy, dlatego że nie bilansuje się ekonomicznie, czyli pracę niewolników, pracę przymusową. To jest coś, czego sobie nie uświadamiamy. Jak wielkie spotkało nas szczęście, nas żyjących na przełomie XX-XXI wieku, szczęście polegające na tym, że trafiliśmy jako cywilizacja na jackpot, taki mówiąc po angielsku, czyli na skarbnicę taniej energii, którą jedyne co trzeba zrobić, to po prostu wydobyć i dostarczyć na miejsce, gdzie jest potrzebna. I nie obciąża nas koszt wyprodukowania tego nośnika energii, prawda? Bo my nie produkujemy ropy naftowej ani gazu, tylko wydobywamy. To jest taka jedna wizja właśnie, ten pedałujący przez 5 do 7 lat człowiek po to, żeby wyprodukować energię zaklętą w zaledwie jednej baryłce w 160 litrach. Tutaj napotykamy na kolejną koncepcję, którą najczęściej po prostu nie ogarniamy, nie jesteśmy w stanie połączyć z tą narracją, z tą propagandą, z tymi bredniami najczęściej też powielanymi przez telewizję, media głównego nurtu. Chodzi o mnożnik wydobycia, mnożnik opisujący, ile trzeba włożyć energii, ile jednostek energii w to, żeby wydobyć tą większą ilość jednostek energii w węglu czy też w ropie naftowej, która jest tam gdzieś pod ziemi. Jeżeli pamiętamy czasy PRL-u, w których Polskiej Republiki Ludowej, czyli czasach po II wojnie światowej przez około 5 dekad, to było takie powiedzenie, że Polska węglem stoi. Węglem stoi Polska dlatego, że energetyczny, nie finansowy, energetyczny koszt wydobycia węgla był to mnożnik jak jeden do kilkudziesięciu, czyli poświęcaliśmy jedną jednostkę energii po to, żeby wydobyć kilkadziesiąt jednostek energii. To się bardzo opłacało, prawda? Natomiast w tej chwili złoża są położone na tyle głęboko, ich wydobywanie węgla ropy naftowej w Polsce nie mamy, ale w innych miejscach jest mowa oczywiście o ropie i o gazie ziemnym, to obecnie złoża są na te łatwe w wydobyciu i tanie energetycznie w wydobyciu, podkreślam energetycznie, nie finansowo, są już wyeksploatowane i zysk energetyczny to jest rząd wielkości zaledwie kilkunastu, czyli za jedną jednostkę poświęconą wydobywamy kilkanaście jednostek. To już jest znacznie mniej opłacalne i między innymi z tych względów bardziej się Polsce opłaca sprowadzić węgiel z Australii, z drugiego końca świata. To jest coś, czego nie rozumiemy. Jeszcze nie rozumiemy, to jest bardzo wręcz kluczowe. Nie uwzględniamy w naszym rozumieniu tego, czym jest energia i jak jest wykorzystywana przez naszą cywilizację. Nie rozumiemy koncepcji gęstości energetycznej. I tutaj poproszę pana Jana o wyjaśnienie.
Gęstość energetyczna to jest możliwość zawarcia energii w określonej objętości, w określonej masie tego nośnika energii, można powiedzieć. Czyli jeżeli mamy benzynę, można powiedzieć, że w jednym kilogramie benzyny, to nie jest litr, bo ona jest lżejsza, mniej gęsta niż woda, w jednym kilogramie benzyny możemy zawrzeć aż 13 kilowatogodzin energii, czyli tak jakbyśmy kilowat, czyli 1000 watów, coś o poborze energii 1000 watów używali przez 13 godzin. Albo przez jedną godzinę coś, co będzie 13 tysięcy watów pobierało. W jednym litrze to będzie z kolei około 9 kWh, więc jest to zagęszczenie bardzo niesamowite. Dla porównania możemy powiedzieć, że energia, oczywiście to nie jest już wytwarzana z niego, ale energia, którą możemy zmagazynować w samych, powiedzmy, że we współczesnych akumulatorach litowo-jonowych, tych nowoczesnych, jest kilkanaście razy mniejsza, co między innymi powoduje to, że przemieszczanie się po to, żeby dysponować tą energią, na przykład samochodem, wymaga zwiększenia masy tego samochodu kilkunastokrotnie w stosunku do zwiększenia masy, gdybyśmy wozili tylko benzynę.
Dokładnie tak. Stąd tutaj można przywołać taki przykład amerykańskiej firmy Nikola, założonej czy też prowadzonej przez człowieka, który próbował wprowadzić w życie ideę ciężarówek zasilanych za pomocą akumulatorów litowo-jonowych. To po prostu z punktu widzenia czysto inżynieryjnego nie opłacało się. Bilans energetyczny wychodził taki, że to osoba mająca oczywiście odpowiednią wiedzę natychmiast widziała, że to jest przekręt, natomiast próbowano to wprowadzić To również była pułapka na inwestorów. Cały pomysł po cichu wygasł, tak jak wygasł wspomniany wcześniej projekt Elona Muska poprowadzenia próżniowej tuby rury między San Francisco a Los Angeles. I dlaczego wodór nie nadaje się do tego, by zastąpić paliwa kopalne, już powiedzieliśmy. Teraz czas powiedzieć też na temat wiatru i słońca. To też jest źródło energii, co prawda rzeczywiście odnawialne, natomiast jest na tyle niestabilne, na tyle nieprzewidywalne i na tyle trudne w zastosowaniach przemysłowych, niewygodne i nie dające się przewidywać stabilność, czy też brak tej stabilności. Mieliśmy na początku roku 2025 słynny blackout, zaciemnienie w Hiszpanii, kiedy nastąpił on w sytuacji, w której zasilania energii wytworzonej przez słońce było za dużo w systemie i ponieważ ona jest niestabilna i nieprzewidywalna i podlega przerwom, które nie da się dobrze stabilizować za pomocą innych źródeł, było jej po prostu za dużo w systemie. No, system po prostu nie zdołał się obronić i też to był taki jeden konkretny przykład i obudzenie dla wielu, natomiast konkretnym przykładem, znacznie lepszym, przemawiającym lepiej, jeśli chodzi o kwestię wykorzystania energii słonecznej i wiatrowej w przemyśle, podkreślam, w przemyśle, gdzie potrzebna jest zdolność do taniej, łatwej kontroli tej energii, czyli jej ilości i wszelkich innych możliwych parametrów. Otóż mam taką pracę domową dla naszych słuchaczy. Otwórzcie Google Earth, czyli tą mapę satelitarną Ziemi, dostępną dzięki firmie Google, i spróbujcie znaleźć w dwóch miejscach, w Izraelu i w Arabii Saudyjskiej, w dwóch miejscach, które teoretycznie, jak ze względu na niskie, bardzo słabe zachmurzenie i duże nasłonecznienie i bliskość równika, powinny być idealnymi miejscami do tego, żeby zastosować energię słoneczną. Otwórzcie mapę i znajdźcie mi instalację odsalania wody morskiej, czyli uzdatniania wody morskiej do tego, żeby była zdatna do używania w rolnictwie i w gospodarstwach domowych. Znajdźcie mi taką elektrownię, która działa nie na benzynę, czy ropę, czy na węgiel, czy na gaz, czy na cokolwiek innego, tylko właśnie na wiatr albo na słońce. Nie ma takich instalacji, dlatego że mimo tego, że taka energia, no to nie jest oczywiście tanie, bo ogniwa fotowoltaiczne trzeba kupić i zbudować i tak samo wiatraki też trzeba kupić albo zbudować, więc to nie jest tak, że jest zupełnie za darmo. Natomiast teoretycznie w miejscach, gdzie ona byłaby najmniej kłopotliwa, najłatwiejsza w kontroli, najbardziej przewidywalna i tak jej się tam nie stosuje. I ktoś, kto powie dlaczego, to będzie mógł powiedzieć taki słynny cytat z I was blind, but now I see. To jest cytat z filmu Gra z Michaelem Douglasem. Jak ktoś nie oglądał, to jest film z lat 90., który jest, a proszę absolutnie nie sprawdzać o czym jest, tylko go obejrzeć, jeżeli ktoś nie zna tego filmu, jest absolutnie fenomenalny. Moim zdaniem lepszy niż Matrix i nawet może lepszy niż 13 piętro, jeżeli ktoś zna literaturę fantastyczno-naukową, filmografię fantastyczno-naukową. Podsumowując, wiatr i słońce absolutnie nie zastąpią energii paliw kopalnych, która służy do zasilania przemysłu. Przede wszystkim wiatr i słońce nie zastąpią tego, co robi gaz ziemny i co robi ropa naftowa, które są substratami w wielkoskalowych, przemysłowych procesach, w czasie których tworzy się nawozy sztuczne, w których tworzy się plastiki, w których tworzy się wszystko, co nas otacza, począwszy od asfaltu na ziemi i skończywszy na jakichś wysoko przetworzonych tworzywach sztucznych służących do realizacji lotów kosmicznych. Wszystko to zależy od tego, czy mamy dostęp do ropy naftowej, czy też nie mamy tego dostępu. Bez paliw kopalnych nasza cywilizacja, wszystkie nasze wygody, które nas otaczają na co dzień i które uznajemy za oczywiste, niepodważalne i już które będą działać, otaczać nas do końca świata. Nic bardziej mylnego. Kolejny temat to energia i cywilizacja. Natomiast zanim do niego przejdziemy, może pani Janie, ma pan jakiś komentarz, jakąś uwagę bądź anegdotę?
Czy króciutko bym tylko powiedział dwie rzeczy, które są, może umykają często w debacie, mianowicie to, że energia elektryczna, której no, wydaje się bardzo dużo używamy, ona odpowiada za mniej więcej 20 kilka procent zużycia energii przez człowieka w ogóle. Reszta to jest właśnie energia z paliw kopalnych. I to jest coś, co jest może być dla wielu zaskakujące. Nawet jeżeli zmieniamy teraz troszeczkę sposób życia i w większym stopniu korzystamy z prądu. Druga rzecz, jeżeli chodzi o słońce, wiatr i to, o czym pan wspominał, czyli energia elektryczna dla przemysłu. Przemysł i energetyka muszą równoważyć inaczej. Produkcja energii elektrycznej i jej zużycie musi być równoważone. I ogromną sprawą, między innymi przyczyna tych blackoutów ostatnich hiszpańskich również, była kwestia niezrównoważenia. Zarówno problemem jest za duża produkcja, jak i za duże zużycie. To musi być równoważone. I z tego względu te kwestie słońca, wiatru, mówi się o magazynach energii. No nie mamy dzisiaj technologii, które by pozwalały na magazynowanie tak dużej ilości energii, która byłaby możliwa do użycia przez przemysł, gdybyśmy je produkowali tylko z tych źródeł odnawialnych, bardzo pięknych, ale to jest to, o czym Pan wspominał. Także chyba to pokrótce tyle.
Tak jest. Dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy już do trzeciej części, energia i cywilizacja. Co może zaskoczyć wszystkich naszych słuchaczy, tak jak mnie zaskoczyło, kiedy natrafiłem na tę informację kilka lat temu, pisząc, zbierając informacje do książki Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie. Otóż my w dniu dzisiejszym, w dzisiejszych czasach, roku 2025, nigdy nie spalaliśmy, nie zużywaliśmy więcej drewna niż właśnie teraz. Nigdy nie zużywaliśmy więcej i nie spalaliśmy więcej węgla niż teraz. To nie jest tak, że przestaliśmy w chwili, w której weszło w życie użytkowanie czy też spalanie ropy naftowej czy potem gazu ziemnego. To nie jest tak, że nagle przestaliśmy używać drewna. My nadal w dalszym ciągu to używamy. Coś, co jest dla nas tak naprawdę źródłem energii, źródłem z XIX czy XVIII czy wcześniejszych stuleci. Tutaj dochodzimy do takich spostrzeżeń, mogę je wyliczać przez kilkanaście minut, po prostu mam je przygotowane w głowie, tak jak śrubokręt miał Lech Wałęsa, nasz prezydent w czasie przemów zawsze popisywał się właśnie swoją wiedzą elektryczną i był ustaw polegający na tym, że nagle psuł się mikrofon i Wałęsa wyjmował śrubokręt, czy tam generalnie on to naprawiał, żeby pokazać, jaki on jest zdolny i potrafi sobie poradzić z każdym problemem. Przepraszam za tą dygresję żartobliwą. Wykorzystanie torfu w Niderlandach, czyli w tych niższych krajach położonych bardzo blisko Anglii, w której rewolucja przemysłowa nastąpiła. W ostatnich stuleciach, czyli w XVI, XVII, XVIII wieku, w Niderlandach istniały bardzo silne ośrodki miejskie, które stały się fundamentem tych procesów synergicznych, tych procesów cywilizacyjnych, tych procesów uprzemysławiania całego regionu, nie tylko samej Anglii. Te ośrodki nie byłyby w stanie przetrwać bez czegoś tak nie do końca nowoczesnego i wspaniałego, jak zwykły torf. Torf to jest materia organiczna, materia roślinna, która zgniła i bez dostępu do powietrza była w stanie się zakumulować. Jest ona wydobywana i spalana w wielu miejscach na świecie, przede wszystkim w terenach bagiennych, w których może nastąpić metamorfoza tych wszystkich szczątków roślinnych. I właśnie użytkowanie tego torfu do tego, żeby podgrzewać żywność, stało się tym impulsem cywilizacyjnym, impulsem energetycznym, potrzebnym do tego, żeby to właśnie w tamtym rejonie świata zaczęły się tworzyć zręby tej współczesnej cywilizacji, która obdarzyła nas takimi luksusami i takimi możliwościami. Czyli proszę zobaczcie, co nastąpiło trzymając się samej Anglii. Przede wszystkim Anglicy mieli wielkie szczęście do drewna, bo mieli na południu Anglii, na południu wyspy Wielka Brytania, czyli w Anglii i w Walii, były olbrzymie rozległe lasy dębowe, niezbędne do tego, żeby budować statki i okręty oczywiście. Te statki i okręty pozwoliły stworzyć imperium handlowe, które pozwoliło z kolei wytworzyć, mówię oczywiście w wielkim skrócie, to wymagałoby całego osobnego podcastu, zresztą mówiliśmy o tym. Ja tutaj podkleję na karcie podcastu jeszcze rozdział Smak dorszy od śmierci z książki Feudalizm we wszystkim prócz nazwy, w której opisuję, jak dwa mechanizmy ekonomiczne, czyli handel suszonym dorszem odławianym w wybrzeżach Ameryki Północnej i jak przetwarzanie bawełny sprawiły, że Anglia stała się imperium handlowym. Ale dzięki właśnie temu, że Anglia dysponowała olbrzymią flotą i dostępem do źródeł surowców i także energii poza samą Anglią, Anglia mogła stworzyć imperium oparte także na przemyśle i mogła zainicjować ten proces, który nazywamy rewolucją przemysłową. Anglia miała wpierw drewno, to pozwoliło osiągnąć jej przewagę konkurencyjną czy przewagę cywilizacyjną nad państwami, które nie dysponowały taką ilością tego surowca i tego źródła energii jednocześnie. Natomiast drewno zostało zastąpione węglem, które Anglia również miała w bardzo dużej obfitości. Tutaj podzielę się takim moim wielkim marzeniem. Zawsze chciałem pojechać do Anglii. Są tam wybrzeża, na których plażach po sztormie można było znaleźć bryły węgla, które ten rozszalały żywioł wyrzucił po prostu ze swoich głębin. Zawsze chciałem taki kawał węgla sobie zachować i postawić na pół, położyć na półce i go podziwiać. Więc tutaj zwracam się z takim apelem do czytelników, gdyby ktoś dysponował chwilą czasu i mieszkał w ojczyźnie Szekspira i chciałoby mu się, no ja już tego nie dam rady chyba samodzielnie zrealizować, i chciałoby mu się pójść sobie na spacerek na plażę po sztormie i załatwić mi taki kawał węgla i przesłać się pamiątki. Ja oczywiście pokryję koszty wysyłki, to bardzo o to proszę, bardzo bym chciał taki mieć i cieszyć swój wzrok jego widokiem. Anglia, wracając już żarty na bok i prośbę na bok, wracając do głównego wątku, więc Anglia miała bardzo płytko położone, czyli łatwo dostępne, czyli ten mnożnik kosztu wydobycia energetycznego i tego wartości energetycznej, tego co zostało wydobyte, był olbrzymi. Ta niezwykle tania energia pozwoliła dotrzeć, dokłusować nawet, bym powiedział, Anglii i całego imperium, całemu imperium brytyjskiemu do momentu, w którym powstała technologia pozwalająca na wykorzystanie energii zaklętej w ropie naftowej. W związku z tym proszę zobaczyć, drewno, węgiel, ropa naftowa i potem energia nuklearna, ale to już jest osobna kwestia. To wszystko było jak gdyby pod ręką i dzięki temu Anglia była w stanie zbudować swoją potęgę, którą widzieliśmy co prawda w nie do końca pozytywnym kontekście, czyli pierwszej i drugiej wojny światowej, kiedy Anglia upadała i bankrutowała ze względu na koszt prowadzenia tych wojen. Widzimy, że to miało swoją, te wydarzenia miało swoją logikę, w tym sensie, że gdyby tego węgla nie było tak płytko w Anglii, to niewykluczone, że ta rewolucja przemysłowa nie miałaby po prostu źródeł zasilania do tego, żeby w ogóle zaistnieć. A jeżeli by w Anglii nie zaistniała, to nie zaistniałaby w żadnym innym miejscu na świecie. Czyli tak naprawdę to, że wysłaliśmy człowieka na księżyc pół wieku temu, to, że cieszymy się teraz przejażdżkami, przelotami za pomocą liniowców pasażerskich w dowolne miejsce na świecie, jest dziełem, no, przypadku. Bardzo dużego przypadku. Oczywiście ten przypadek był sterowany. Ludzie, którzy widzieli w tym interes budowy imperium czy budowy swojego własnego bogactwa, bo to musi iść w synergii oczywiście. No, oczywiście pomagali tym przypadkom i sterowali tymi wszystkimi procesami, natomiast generalnie proszę zobaczyć, co się stało. Kiedy Anglia upadła? Wtedy, kiedy nagle się okazało, że źródeł energii, które miała do dyspozycji, zabrakło na macierzystym terytorium. Tą ropę naftową trzeba już było rabować innym ludom, innym narodom i ściągać z innych miejsc niekoniecznie przyjaznych. Koniecznym warunkiem było to, że trzeba było tę miejscową ludność ujarzmić, ogłupić, skorumpować za pomocą skorumpowanej wcześniej elity, ubezwłasnowolnić i zabrać to, co było potrzebne do tego, żeby do swojego własnego przetrwania. Tak, do tego sprowadza się tak zwana gra mocarstwowa, czyli gra o przetrwanie wielkich państw i wielkich imperiów, które ze sobą konkurują o zasoby, których nigdy nie jest wystarczająco dla wszystkich, a nawet jakby było wystarczająco dla wszystkich, no to pozbawienie swoich konkurentów jest jak najbardziej czynnością wskazaną i co prawda krytykujemy wszystkich kolonizatorów, imperia, które podbijały innych i zniewalały innych, natomiast no, generalnie cała historia ludzkości, tak już filozoficznie mówiąc, sprowadza się do dylematu. Albo ja będę kolonizował, albo ja zostanę skolonizowany. Zresztą w bardzo śmieszny sposób, za pomocą dowcipnych i bardzo przemawiających do wyobraźni przykładów, opisałem to w feudalizmie we wszystkim prócz nazwy. Także bardzo zachęcam. Najciekawszy rozdział mówiący właśnie dokładnie o tym, o tej logice, o tym dylemacie, że albo ja będę podbijał innych, albo inni podbiją, dokonają podboju mnie. To wszystko, ten rozdział wkleję na karcie tego podcastu, naszej dzisiejszej rozmowy, także zapraszam do przeczytania. I teraz podsumowując tą część naszej wymiany opinii, wymiany wizji, zaraz pytam pana Jana o jego zdanie, no to jest podsumowując to wszystko, zasoby energii zawsze tak było, znaczy może nie zawsze, najczęściej było właśnie tak, że zasoby energii są daleko od miejsc, w których ta energia jest potrzebna do tego, żeby budować cywilizację, prosperitę, przyczynić się do zdolności produkowania żywności. Panie Janie, pana zdanie na ten temat.
To, o czym pan wspomniał, mówiąc o tym, że albo się zginie, albo będzie się pożartym, albo będzie się żarło, przepraszam, że tak to strywalizuję, jest także w ogóle elementem życia, czyli w ogóle istot ludzkich. I teraz, uwaga, ta dramatyczna, można powiedzieć, sytuacja wygasa nam w sytuacji, kiedy mamy już nadwyżki żywności, czyli nadwyżki energii. I w tym momencie możemy myśleć o budowaniu czegoś więcej niż tylko właśnie ten poziom. A to, o czym dzisiaj wspominamy, to jest to, że my zbliżamy się ze względu na dramatyczne zmiany dotyczące rentowności energetycznej wydobycia nośników energii. Zbliżamy się do sytuacji, kiedy ta nadwyżka będzie nam malała do tego stopnia, to o czym Pan wspomniał, że niedługo nie będziemy mieli jej na kolejny awans cywilizacyjny. I jeszcze jedna uwaga, króciutka, jeżeli Pan pozwoli tylko, odnośnie też pochodzenia tych nośników energii, bo mówimy drewno, węgiel, ropa naftowa, oczywiście to myślimy dalej węglowodory, czyli też oczywiście gaz ziemny, ale węgiel i węglowodory, czy węgiel i ropa naftowa i gaz wzięły się tak prawdopodobnie, najprawdopodobniej są dwie teorie i chyba obydwie są w jakimś stopniu prawdziwe. Przede wszystkim ze szczątków roślinnych na przełomie mezozoicznej i obecnej trzeciorzędu, czyli gnijących szczątków roślinnych, które miały, to co Pan też na początku naszej rozmowy wspominał, one nie były przerabiane przez bakterie, które dzisiaj już umieją to robić. Z powrotem nie można ich było jak gdyby przerobić na coś, co można było wtedy wykorzystać. Dlatego zakumulował się węgiel, który dzisiaj możemy wydobywać, zresztą inne węglowodory też, czyli ropę czy gaz. Dzisiejsze bakterie już to umieją, czyli tych węglowodorów nam dzisiaj w tej metodzie nie będzie przybywało. Druga ze znanych metod to jest jakaś metoda mineralna, gdzie ziemia na przykład w okolicach Morza Kaspijskiego oddaje nam ropę i przy ruchach tektonicznych widać, że te zasoby się odnawiają, czyli jest ona jakiegoś innego, nieroślinnego pochodzenia, ale chyba jest jej mniej niż tej roślinnego. I to, o czym Pan wspominał też wcześniej, czyli kwestia jest tego, że my dzisiaj ogromnymi garściami czerpiemy z zasobów, które były wytwarzane milionami lat. I to jest coś, co skłania nas do tego, żeby naprawdę szybko poszukiwać rozsądnych źródeł energii, które nam dadzą ten awans cywilizacyjny w dalszym ciągu, umożliwią go, o tak powiem.
Tak, i tutaj po raz drugi w czasie naszej rozmowy słyszycie, wszyscy zobaczyliście na mgnienie oka tą główną myśl. Jeżeli my teraz nie wykorzystamy, my jako ludzkość, jako homo sapiens, jeżeli nie wykorzystamy tych nadwyżek energii, do tego, aby stworzyć, wybudować zdolność naszą przetrwania epoki lodowej, czy też stworzenia jakiejś kolonii, która byłaby samowystarczalna we wszystkich możliwych aspektach poza Ziemią, czy chociażby na orbicie, co jest teoretycznie i praktycznie na tą chwilę nierealne ze względu na degradację całego systemu homeostetycznego człowieka w warunkach nieważkości. Więc po to, żeby zbudować jakąś kolonię orbitalną, już nie licząc kosztów finansowych, musielibyśmy stworzyć tą kolonię w skali wręcz przerastającej niewyobrażalnie nasze współczesne zdolności techniczne, to musiałby być jakiś rodzaj sztucznej planety mierzącej kilometr, ze względu na to, że wywołana sztuczna grawitacja za pomocą siły odśrodkowej musiałaby nie oddziaływać na zmysł równowagi w naszym uchu środkowym, dlatego że po prostu inaczej robiono nawet takie badania, bo bardzo ciekawe, zdaje się, z NASA 10 czy 15 lat temu, pamiętam, że około 10 lat temu czytałem świetne opracowanie pokazujące, właśnie wyliczające, kiedy człowiek może, jaka musi być średnica tej bryły obrotowej, która pozwalałaby na to, żeby człowiek bez żadnych przykrości, nudności i innych niedogodności był w stanie funkcjonować właśnie na warunkach sztucznej grawitacji. To nie jest tak, że statek kosmiczny, taki jaki pokazany był w Odysei Kosmicznej 2001, byłby wystarczający. Nie, coś takiego byłoby nierealne, chyba że ktoś byłby w jakiś sposób zmodyfikowany genetycznie albo w jakiś sposób zmodyfikowany fizjologicznie ucho środkowe. Także wiemy na początku XXI wieku znacznie więcej niż w latach 60., w latach tych powstawania tych wspaniałych wizji energetyzujących nas do podboju kosmosu, takich jak Star Trek, jak i Odyseja Kosmiczna. Niestety to nie jest realne, tak jak ja bym chciał przynajmniej, żeby było. Więc wracając już do tematu energii, przechodzimy do kolejnej sekcji naszej rozmowy, czyli do tego, czym jest awans energetyczny i pauperyzacja energetyczna. Ci, którzy pamiętają, to pamiętają, ja pamiętam, pan Jan też pamięta, natomiast to, co zdarzyło się z Polską na początku lat 90. XX wieku, co się stało? Zmieniliśmy obóz komunistyczny, czy obóz pod kontrolą Związku Sowieckiego, który nas eksploatował, i przeszliśmy do obozu amerykańskiego czy też zachodniego, tak jak Ukraina chce zrobić to w tej chwili. To jest oczywiście awans cywilizacyjny, awans prestiżowy, ale także awans energetyczny. Bo co z tego, że staliśmy się krajem wolnym, że staliśmy się krajem faktycznie demokratycznym, że staliśmy się krajem kapitalistycznym, w którym energia ludzkiej innowacji, ludzkiej pracowitości może być wyzyskana przez ogół społeczeństwa do tego, żeby podnosić poziom cywilizacyjny i poziom poziom życia we wszelkich możliwych jego aspektach. Nie potrafilibyśmy tego stworzyć bez energii. Ten awans społeczny, prestiżowy, cywilizacyjny, jaki stworzyliśmy wysiłkiem naszych własnych rąk, byłby kompletnie niemożliwy, gdybyśmy nie mieli do dyspozycji energii. Bo co jest kluczem tak naprawdę w tym procesie lat 90., kiedy Polska się bogaciła i wszyscy się bogaciliśmy? Co jest kluczem, to to, że my jako Polska zostaliśmy podłączeni do amerykańskiego czy też do zachodniego systemu obiegu energii, czyli nam ta energia była dawana do dyspozycji, wykorzystywaliśmy ją w zakładach przemysłowych, w zakładach rzemieślniczych i produkowaliśmy te produkty, którymi potem my się cieszyliśmy, my je wykorzystywaliśmy, ale były też eksportowane z Polski do krajów zachodu, czyli produkty, generowanie tych całej materialnej otoczki cywilizacyjnej było możliwe w sposób, który jest rodzajem i symbiozy, i wyzysku ze strony tych państw dominujących w naszym zachodnim systemie ekonomicznym i systemie energetycznym. Zobaczcie, co teraz ma miejsce. Wielka Brytania, która nie może wydobywać własnego węgla, która ma problemy z importem gazu ziemnego i ropy naftowej, jej gospodarka upada, jakość życia upada. Jest w tej chwili tak, że na rok bodajże 2022 około 400 tysięcy Brytyjczyków w ciągu jednego roku wyemigrowało gdzieś na zewnątrz, uciekając właśnie przed biedą i przed, podkreślam, uwaga, pauperyzacją energetyczną. I częścią tej pauperyzacji jest taka ciekawostka, o której nie wszyscy być może słyszeli. Zrobię z tego pracę domową. Sprawdźcie sobie, ile energii elektrycznej na terenie wyspy Wielka Brytania jest produkowana z tak zwanej biomasy. I co to, a przede wszystkim to najważniejsze pytanie, co to jest ta biomasa? Otóż okaże się, no to już odrobię tą pracę domową, że 8% energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii jest produkowana z drewna. Nie ze szlachetnego i czystego gazu, takiego jak ten rosyjski gaz. Tutaj taki, zaraz przejdziemy do tematu operacji psychologicznych związanych z globalnym, z powstrzymaniem globalnych zmian klimatycznych. Proszę.
Mamy do czynienia z drewnem, które jest spalane jako biomasa. No to jako ciekawostkę mogę dodać, że w Unii Europejskiej elektrownie węglowe są także współzasilane drewnem. Nawet jest specjalny gatunek wierzby energetycznej, która ma gigantyczny czas, no, ma bardzo duży przyrost roczny tej biomasy, po to, żeby ów spalany węgiel był bardziej ekologiczny, bo jest udział paliwa odnawialnego, czyli owej wierzby, która nieszczęsna jest tylko po to szybko uprawiana, żeby ją szybko ściąć i spalić.
Dokładnie. I tutaj na zakończenie tej części rozmowy, tutaj poddam wam do przemyślenia jedną bardzo ważną rzecz. Zastanówcie się, jak wielka nadwyżka energetyczna, jak wielki koszt energetyczny jest związany z edukowaniem społeczeństwa i z wykształceniem społeczeństwa ludzi rozumnych, zdolnych do kooperacji, zdolnych do stworzenia spójności społecznej, zdolnych do wytworzenia nadwyżek energetycznych, nadwyżek cywilizacyjnych niezbędnych do tego, żeby podtrzymać loty w kosmos. Albo chociażby wyrzucanie na orbitę ziemską satelitów. Tylko i wyłącznie mówimy o tym. Więc ileż, mówiąc już tak na wpół retorycznie, ileż energii potrzebna, energii tej elektrycznej, tej zaklętej w cieplnej, zaklętej w paliwach kopalnych, ileż tej energii jest potrzebna do tego, żeby uruchomić procesy innowacji, eksperymenty związane z tą innowacją, postęp w rolnictwie, postęp w rozmaitych innych dziedzinach ludzkiej aktywności i bez tej nadwyżki energetycznej nie jesteśmy w stanie jako ludzkość, chociażby z przyczyn takich, że o ten niedobór energii natychmiast i zasobów natychmiast prowadzą do konfliktów zbrojnych między grupami ludzkimi. Więc ileż tej energii potrzeba do tego, żebyśmy znaleźli czas, żebyśmy znaleźli wolne moce przerobowe, wolną siłę roboczą do tego, żebyśmy my jako ludzkość, jako cała ludzkość, żebyśmy podnieśli głowę i spojrzeli w gwiazdy.
To jest ogromny koszt. To widać. Zresztą myślę, że oprócz takiego czystego kosztu energetycznego jest zawsze kwestia motywacji. bo my możemy mieć niesamowite narzędzia w ręku i je po prostu konsumować w sposób bezmyślny, tak jak przysłowiowe użycie w tej chwili elektroniki użytkowej do tego, żeby oglądać śmieszne kotki, a można by na nich liczyć trajektorie lotów kosmicznych. Ale to jest jakby kwestia motywacji, ale druga rzecz, tak jak pan wspomniał, musimy mieć gigantyczną nadwyżkę nie tylko żywności, ale też właśnie możliwości energetycznych, żeby te kolejne kroki wykonywać poza motywacją. Po prostu są to po prostu energie potrzebne na eksperymenty, na to, żeby móc wystrzeliwać kolejne testowe rakiety czy jakieś inne elementy, które potrzebują bardzo, bardzo dużo energii. No i plus oczywiście stworzyć tego warunki podatkowe, każde inne. No, to już są jeszcze dalsze kwestie.
Dziękuję. Dobrze, przechodzimy do kolejnej sekcji, czyli naszych komentarzy na temat największej operacji psychologicznej w dziejach ludzkości. Mówimy o wielkim szwindlu z czymś, co aktualnie nazywa się globalnymi zmianami klimatycznymi, a wcześniej nazywało dziurą ozonową, a potem ociepleniem klimatu. Wcześniej w latach 70., tak jak już wspominaliśmy, była mowa o zbliżającej się epoce lodowej, która to jest zdaniem New York Post wraca, przynajmniej w narracjach oczywiście. Natomiast tutaj mówiliśmy też, pan Jan wspomniał o tym, jak powstał węgiel, czyli około 300-400 milionów lat temu. Węgiel, pokłady węgla tworzyły się wtedy, kiedy bakterie jeszcze nie potrafiły trawić celulozy i ten węgiel zamiast wracać do obiegu, czyli do atmosfery w czasie pożarów, czy w jakikolwiek inny w czasie procesów gnijnych, innych procesów, ten węgiel się po prostu akumulował, zapadał i tworzyły się złoża, z których my wykorzystujemy. No w tej chwili przede wszystkim Chińczycy i Hindusi, ale nie uprzedzajmy faktów. Przygotowując się, zbierając materiały do tego podcastu, także do wcześniej pisanych książek, parę dni temu zapytałem w sztucznej inteligencji Google'a następujące zapytanie. W jaki sposób powstawał węgiel? Chciałem się upewnić, czy nie strzela jakieś gafy w czasie naszej rozmowy. Sztuczna inteligencja powstała, tutaj pełna odpowiedź po angielsku będzie tutaj widniała w skrypcie z naszej rozmowy. Powstały unikalne warunki, w których była olbrzymia ilość lasów, bagiennych lasów i towarzyszył temu wysoki poziom atmosferycznego tlenu, które w połączeniu stworzyły idealne warunki do akumulacji materiałów organicznych. Proszę zwróćcie uwagę, że w tym, co powiedziała sztuczna inteligencja, nie ma nic o tym, że chodzi o dwutlenek węgla w atmosferze, który to dwutlenek węgla za pomocą fotosyntezy rośliny rozbijały na tlen i to było wyrzucane z powrotem do atmosfery. I węgiel, który jest najważniejszym, kluczowym dla istnienia całego życia na Ziemi składnikiem odżywczym dla roślin. Czyli ten dwutlenek węgla to jest gaz życia. Ale zobaczcie, że ta sztuczna inteligencja i to, co ona mówi, jest tak zmanipulowane, że nawet nie ma słowa o tym, że chodzi o olbrzymie stężenie dwutlenku węgla. W tej chwili mamy to około 400 cząstek na milion. Natomiast w czasach, kiedy ten węgiel powstawał, to było 3-4 tysiące cząsteczek na milion i nadal życie funkcjonowało i nikt się nie potruł i planeta się nie spaliła. Ja poszukując informacji właśnie do pisania książki Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie, tutaj bardzo polecam jeden rozdział, który podłączę. Tam jest taka tabelka o powstaniu organizacji Greenpeace. Wypowiadał się współzałożyciel tej organizacji. Bardzo polecam, absolutnie, to jest lektura absolutnie obowiązkowa. Więc szukałem informacji na temat katastrofy tlenowej, czyli o powstaniu atmosfery tlenowej bardzo dawno temu. Wytworzyły ją bakterie sinice i tak zwane stromatolity. To były organizmy, które właśnie produkowały tlen, przetwarzając dwutlenek węgla. I w czterech czy pięciu źródłach takich dla młodzieży uniwersyteckiej i licealnej bodajże przede wszystkim, ale także w takich ogólnodostępnych popularno-naukowych portalach nie było nawet słowa o dwutlenku węgla w atmosferze. Była tylko mowa o tlenie, że te stromatolity czy te organizmy, wszystkie sinice, przepraszam, nie stromatolity. Te wszystkie bakterie i sinice wytwarzały tlen, ale słowa o dwutlenku węgla w atmosferze tam nie było. Więc to jest kolejny przykład tego, jak działa ten nasz cały przekręt. Czymś, co najbardziej mnie zszokowało w czasie analizowania tego, jak w ogóle powstał system sprzedaży i obrotu prawami do emisji dwutlenku węgla, to jednym z najbardziej rażących przykładów jest mechanizm korupcyjny nakładania podatków od emisji. Więc cały mechanizm korupcyjny polega na tym, narzucony przez Unię Europejską oczywiście, a Unii Europejskiej narzucony w operacji psychologicznej największej w dziejach ludzkości, z całą pewnością organizowanej przez Rosjan, czyli ja tu jestem putinofobem, nie zaraz to pomieszałem chyba narrację. No dobrze, oczywiście żartuję. Natomiast częścią tego wału wielkiego, któremu jesteśmy poddani i który sięga do naszej kieszeni, jest to, że w Brukseli, i to będzie drugie pytanie, jeszcze trzecie zadam, żeby wygrać książkę, w Brukseli, w pobliżu Parlamentu Europejskiego, tam są rozmaite, taki wianuszek jest w ogóle firm lobbystycznych, które zajmują się zawodowo 24 godziny na dobę przekupywaniem tych wszystkich eurourzędników, to moje pytanie, czyli drugie z trzech potrzebnych do wygrania dzisiaj książki, jest następujące. Ile pięter ma w tym wianuszku lobbystycznych działalności, ile pięter ma budynek należący do Gazpromu? Ile pięter ma wieżowiec Gazpromu? Także to jest druga część zagadki. I teraz, panie Janie, czy ma pan jakiś komentarz?
W Polsce najczęściej słyszymy o tym mechanizmie jako ETS albo ETS2. Pewnie jest po prostu kwestia tłumaczenia. No cóż, mechanizmy, które, tak jak pan wspomniał, one mogą być także częścią narracji chińskiej. No wiadomo, że chodzi o osłabienie, no tak czy inaczej, chodzi o osłabienie zachodnich gospodarek i o skierowanie ich na jałowe manowce, że tak powiem, energetycznej walki z wiatrakami, czy też wiatrakami o lepszą przyszłość. Natomiast ja bym upatrywał ich jak gdyby źródła u tego, że to nasza zachodnia cywilizacja próbowała za pomocą wysokich technologii, których konieczność kupowania z Francji, z Holandii, z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych czy Niemiec od ich producentów będzie cały świat zmuszony kupować te wytwory tych technologii po to, żeby żyć ekologicznie i oddychać czystym powietrzem. No, agenda ta została przejęta przez Chiny, bo dzisiaj te wszystkie wysokotechnologiczne magnesy wysokich gęstości produkowane w Chinach. Do wiatraków są potrzebne te właśnie magnesy. Tak samo, jeżeli chodzi o produkcję paneli fotowoltaicznych. Też dzisiaj produkują Chiny i w związku z tym, jeżeli nawet to, myśmy to wymyślili, nawet jeżeli to miało obsługiwać nasze interesy, na pewno ich dzisiaj już nie obsłuży. I na pewno obsłuży interesy chińskie. Więc ten ETS czy ETS-2, z którego edycją mamy w tej chwili kolejnym zaostrzeniem jakby tych wszystkich kryteriów i kolejnym płaceniem za powietrze, dwutlenek węgla jest de facto częścią powietrza, no dzisiaj jest wałem, który zabija nasze gospodarki, tak, umownie zachodnie.
No dokładnie tak. Cały sposób, wiele ze sposobów, w jaki działają organizacje typu NGO, sprawia, że można bardzo łatwo dojść do wniosku. Ja do takiego wniosku doszedłem i pokazałem bardzo wiele przykładów właśnie w tej ramce o powstaniu Greenpeace'u między innymi, że wszystkie te NGO-sy typu właśnie ta Greta Thunberg, która się tam krzyczała how dare you, przecież to słynna, przysięgam, ja pierwszy raz słuchałem tego przemówienia, po prostu przeraziłem się potęgi, jaka za tą dziewczynką, wtedy jeszcze dziewczynką, stała. No teraz Greta Thunberg zajęła się inną narracją antyzachodnią, przesiadła się z właśnie polityki klimatycznej na aktywność propalestyńską. To oczywiście jest tytułem takiego do powiedzenia losów bohaterki. Wszystko to, co robią te NGO-sy walczące ze zmianami klimatycznymi, to jest jedna wielka akcja marketingowa, no i między innymi to, co pan Jan powiedział o Chińczyków i to, co przed chwilą też powiedziałem, między innymi Gazpromu, który ma ten wieżowiec w Brukseli, przypominam tą drugą część zagadki. Tak to wygląda. Jesteśmy w stanie wojny, którą według tej dwudziestowiecznej, powstałej chyba 20 lat temu mniej więcej, koncepcji wojen nieograniczonych, czy też unlimited warfare po angielsku. To jest dwóch pułkowników chińskiego wywiadu, czyli chińskiej armii. Oni stworzyli koncepcję bazującą na oczywiście sztuce wojny. Polega ona na tym, że rekonceptualizuje to, co rozumiemy pod słowem wojna. Otóż wojna, czy też realizację wrogich oddziaływań można i należy prowadzić we wszystkich możliwych do pomyślenia sferach aktywności przeciwnika. Czyli także w kwestii, oczywiście, to jest jak najbardziej oczywiste przecież, podtrzymania funkcjonowania przemysłu i generowania swojej siły gospodarczej, a więc i militarnej. To wszystko zostało uruchomione po to, żeby rzucić Zachód na kolana. I ci głupcy, bo to są głupcy, którzy dali się w to wkręcić, wliczam to też w cały ten układ pookrągłostołowy, który wysługuje się tym wszystkim siłą, które nie da się nawet określić tożsamości, kim one są, kto nimi steruje, oprócz takich perełek jak właśnie ten wieżowiec Gazpromu, czy jakieś inne działania chińskie, na przykład cała afera z finansowaniem tych protestów, tych pseudoekologów czy aktywistów, którzy próbowali powstrzymać budowę gazociągu Keystone West w Dakocie Północnej w Stanach Zjednoczonych paręnaście lat temu. To wszystko jest niezwykle skomplikowaną grą, mającą za pomocą oddziaływań niemilitarnych doprowadzić do tego, żeby Amerykanie nie byli w stanie wykorzystać swojej siły geopolitycznej i żeby tą siłę geopolityczną stracili. To mówiliśmy dosłownie w poprzednim podcaście, ale nie Telegramu z krańca świata, ale geopolitycznego raportu mniejszości. Podłączamy link na karcie pod tego podcastu. Także zapraszam do wysłuchania epizodu 13 sezonu pierwszego pod tytułem Energia i cywilizacja. Kończy nam się uran światu i Europie. To jest emisja z 14 listopada, natomiast, czyli jeden dzień wcześniej od tej naszej aktualnej rozmowy. I tutaj przykładem takim połączonym tego, jak funkcjonuje cały ten aparat narracyjno-marketingowy, bo to jest po prostu operacja marketingowa. Bo Rosjanie muszą sprzedawać swój gaz na Zachód po to, żeby uzyskać twardą walutę do tego, żeby kupować coś, wszystko to, czego sami wyprodukować nie są w stanie. Też dosłownie parę dni temu gruchnęła wiadomość, że Rosjanie zakończyli cały swój projekt Baikał, czyli wygenerowanie zdolności produkcyjnych swojego własnego natywnego procesora, który byłby produkowany przez Rosję całkowicie niezależnie od technologii pozyskiwanych czy z Zachodu, czy od strony chińskiej. Rosjanie poddali się. Nie mają technologii, nie potrafią stworzyć nawet zacofanego o kilka generacji procesora niezbędnego do tego, żeby stosować je w technologiach wojskowych swoich własnych. Komponenty albo Chińczycy nie chcą ich sprzedawać, albo nie sprzedają w dostatecznej ilości. Rosjanie nie potrafią budować swoich własnych procesorów dostatecznie tanio i ze względów finansowych, i ze względu na to, że nie dysponują technologią, mimo tego, że mówimy o procesorach zaawansowanych, czy też jak jest odwrotność zaawansowania, zacofanych o kilka właśnie, tak jak przed chwilą powiedziałem, generacji. Przykładem takim właśnie już zahaczającym o klimat jest kwestia energetyki węglowej. Otóż co bardzo zezłościło po prostu, w ubiegłym roku, w 2024, pięty mąż, opiekun nasz, dobroczyńca ludzkości, Jakub Wiech, naczelny redaktor portalu Energetyka 24, w swojej niezwykle wręcz godnej podziwu misji ratowania ludzkości przed palaniem się, przed tym, żeby się planeta nasza pod naszymi tyłkami czy też nogami nie spaliła, stwierdził, że my jesteśmy głupi, że jeszcze nie odchodzimy od tego węgla, bo Chiny właśnie odchodzą. Chiny są najmądrzejszym narodem na całym świecie. Powinniśmy być wpatrzeni, jak byliśmy wpatrzeni w portrety Stalina i Lenina. Tak my powinniśmy być wpatrzeni w przykład chiński. Natomiast na karcie podcastu będzie link z oznaczonym czasem, kiedy jest kluczowy segment wypowiedzi rzeczonego eksperta. Pan Wiech niestety zapomina, czy też celowo po prostu tutaj już zupełnie jawny sposób, znaczy jawny dla kogoś, kto jest w stanie to, chce mu się sprawdzić, nie wspomina, jak wielką ilość nowych energii, nowych elektrowni węglowych budują i Chiny, i Indie. Jest to tak rozpędzony proces, że w Indiach niedawno, czytałem też artykuł na ten temat, zabrakło po prostu firm potrafiących budować elektrownie węglowe i to jest tym ogranicznikiem w ilości i budowy. W związku z tym, jak zobaczymy nawet całą portale, które śledzą właśnie powstawanie i eksploatację elektrowni węglowych, to pokazują one w sposób ewidentny to, że po prostu tu nastąpiło pewne sformułowanie pewnej tezy, która jest rozbieżna ze stanem faktycznym, mówiąc już bardzo delikatnie oczywiście. Więc bardzo polecam do zapoznania się z tym, co mówi kolega aktywista. Kolega, który, przypominam, jest zaangażowany całym swym jestestwem w tą operację ratowania ludzkości, czyli tutaj ja to nazwałem bardzo niegrzecznie operacją marketingową. No i podkreślam, tutaj jest mój zarzut wobec tej całej kliki, która nas tutaj trzyma, czyli służby, niesłużby i układ pookrągło stołowy. Oni są wszyscy zmanipulowani i tworzenie tej narracji, która jest de facto naszym samobójstwem cywilizacyjnym. To nie jest żart. To nie jest żart. Dobrze, to by było na tyle. Powiedzieliśmy już dzisiaj bardzo dużo. No i jako ciekawostki i podsumowanie. Panie Janie, może by pan coś powiedział na zakończenie, właśnie mówiąc, powiedzmy o kwestii tego, dlaczego dwutlenek węgla jest najważniejszym pokarmem dla życia na Ziemi.
Każdy wzrost roślin redukuje wielkość dwutlenku węgla w powietrzu. W drugą zaś stronę mamy sytuację taką, że jeżeli tego dwutlenku węgla w powietrzu zabraknie, nie będziemy mieli roślin zielonych i nie będziemy też mieli produkcji rozsądnej produkcji tlenu, którym oddychamy. Nie ma z tym żartów. To nie jest to, że tak powiem, kwestia dla nas obojętna. Dwutlenek węgla raczej nas, czy jego nadmiar nie ugotuje. Myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą pan, panie Piotrze, powiedział, że...
Na karcie podcastu zamieściłem dwie ilustracje, dwa wykresy. Jeden to jest poziom dwutlenku węgla w szklarniach zamkniętych, w których często wpuszczany jest celowo dwutlenek węgla po to, żeby właśnie rośliny szybciej wzrastały. A drugi rysunek to jest rysunek pokazujący, jak zmieniła się zawartość dwutlenku węgla w atmosferze planety Ziemia na przestrzeni ostatnich 100 milionów lat. I zobaczycie, że ta wartość, ta ilość dwutlenku węgla ostatnich kilkuset, czy też w ostatnich kilku milionach lat niebezpiecznie zbliżyła się do poziomu 150 cząstek na milion, cząstek dwutlenku węgla, a te 150 cząstek na milion to jest co dla roślin, panie Janie?
To jest ta granica, od której one nie będą w stanie absorbować dwutlenku węgla, czy nie będą w stanie wzrastać.
Nie, to jest granica, w której dwutlenku węgla jest za mało do tego, żeby rośliny mogły przetrwać i to jest tak zwana granica śmierci roślin. Linia śmierci roślin to jest stężenie dwutlenku węgla na wysokości 150 cząstek na milion. W chwili, w której przekroczymy, czy też dotrzemy do tej granicy 150 cząstek na milion, rośliny po prostu umrą. Czyli gdyby nie było rewolucji przemysłowej, to jest bardzo prawdopodobne, że dotarlibyśmy do tej granicy 150 cząstek na milion. I to nie jest tak, że nagle pstryk 150 i rośliny umierają, tylko po prostu cała biosfera ziemska nie wygenerowałaby dość różnorodności, dość bogactwa, dość obfitości do tego, żeby wyprodukować żywność i nadwyżki tej żywności, aby cywilizacja Homo sapiens mogła w ogóle funkcjonować na najbardziej elementarnym poziomie. W związku z tym, a tu jeszcze dochodzi inna kwestia. Ze względu na cykle orbitalne, cykle Milankowicza, których zwolennicy walki z globalnym ociepleniem, przepraszam się, przejęzyczyłem, starają się zapomnieć, cykle orbitalne, czyli cykle Milankowicza, prowadzą do cyklicznego, nieuchronnego następowania epok lodowych i według niektórych wyliczeń, i uważam, że są bardzo sensowne, może mieć miejsce następująca sytuacja. To dzięki temu, że stworzyliśmy cywilizację spalającą paliwa kopalne, że stworzyliśmy ten efekt podwyższenia się stężenia dwutlenku węgla z tych 280 cząstek na milion do około 400 na dzień dzisiejszy. Możliwe, że tylko dzięki temu udaje nam się powstrzymać, czy też w jakiś sposób zakłócić ten naturalny cykl, który sprowadziłby w ciągu najbliższych setek, czy bardziej już tysięcy lat, epokę lodowcową, która by uniemożliwiła powstanie cywilizacji zdolnej do lotów kosmicznych, czyli zdolnej do wyrwania się z tego zamarzającego piekła. No przepraszam, że wpadam w takie emocjonalne nazwy, bo na tym polega tworzenie narracji. Proszę zobaczyć, że to, czemu jesteśmy poddani, ma właśnie funkcję oddziaływania na emocje. Więc pozwolę sobie tutaj pożartować, co powinniśmy robić w takim razie, żeby uniknąć tego zamarznięcia, o którym ten New York Post opowiada. No powinniśmy oddychać szybciej i więcej, żreć więcej, zostawiać samochód na pracującym silniku, palić śmieci, palić liśćmi z ogródka, żeby ten dwutlenek węgla z powrotem wracał do atmosfery i żeby inne roślinki mogły sobie to zjeść. Co prawda nie chrupiąc, no bo przecież dwutlenek węgla jest tylko gazem, ale powinniśmy tak naprawdę robić wszystko odwrotnie niż to, co mówią nam ci wszyscy wariaci. No już nie będę mówił, bo jeszcze mnie zaraz pozwie ten, o którym przed chwilą opisywałem. No ale przecież to jest święty człowiek, ratuje ludzkość, więc jemu wolno, nam nie. Tutaj dochodzimy do jeszcze jednej kwestii, do kwestii już czysto geopolitycznej i czysto ideologicznej. To już tak podsumowując nasze rozmowy o przetrwaniu cywilizacji Homo sapiens, czyli cywilizacji człowieka i wyrwaniu się tej cywilizacji poza obszar naszej planety, po to, żebyśmy mogli na pewno z niemałym trudem, ale podróżować do innych układów słonecznych. Komu zależy na zniszczeniu tej cywilizacji? Są trzy takie grupy i te grupy to są, ja wymienię w kolejności, islamiści, którzy chcieliby, ekstremiści islamistyczni, przede wszystkim mówię tutaj o sekcie wahabitów z Arabii Saudyjskiej, która to sekta weszła w symbiozę z domem Saudów, czyli z dynastią panującą w Królestwie Arabii Saudyjskiej. Ci islamiści chcieliby powrócić do świata, w których funkcjonują i są potrzebne zasady społeczne z czasów życia proroka Mahometa. Czyli chcieliby kompletnego powrotu do średniowiecza i z ich punktu widzenia doprowadzenie do całkowitej zapaści cywilizacyjnej na całej planecie, która byłaby efektem zastopowania dostępności paliw kopalnych. Dla nich taki upadek energetyczny, pauperyzacja energetyczna była właśnie spełnieniem wszystkich ideologicznych, religijnych marzeń, bo oni w takim świecie, pozbawionym tych wszystkich, tej całej otoczki naszej cywilizacyjnej, którą cywilizacja zachodnia dała całemu światu, w takim świecie oni czuliby się jak ryba w wodzie, bo to byłby świat, w którym ich ideologia jest potrzebna, ich ideologia się sprawdza i przede wszystkim oni sami przy władzy mieliby swoje jakieś ideologiczne uzasadnienie i uprawomocnienie. Drugim przykładem, to już opowiedzieliśmy, drugą grupą, która chciałaby zniszczenia cywilizacji zachodniej już bardziej niż ogólnie cywilizacji, są Chińczycy. Chińczycy w sposób oczywisty chcą zdeindustrializować Zachód. Mówiliśmy o wielu przykładach, także bez sensu, żebyśmy teraz powtarzali. Zresztą możemy sobie otworzyć telewizor, przepraszam za sformułowanie, i zobaczyć masę przykładów, co się dzieje z tymi ETS-ami. Trzecią grupą, która chce dokonać likwidacji czy też zwinięcia z całej naszej współczesnej cywilizacji opartej na paliwach kopalnych, są ludzie, są elity zarażeni religią granic wzrostu. Mówię tu oczywiście o tym słynnym raporcie Klubu Rzymskiego Granice Wzrostu, mówiącym o ograniczoności zasobów i w związku z tym koniecznym jakimś programem zredukowania populacji ludzi na planecie Ziemia do populacji ludzi na świecie do poziomu, który nie zużywałby zasobów w sposób rabunkowy. To oczywiście dane wejściowe z lat 60. i 70. się zdezaktualizowały. Natomiast poczytajcie sobie nową mapę, tę książkę o geopolityce i ropie naftowej. Przeczytajcie sobie opinie rozmaitych bogatych ludzi, takich jak Bill Gates, takich jak rozmaici inni wariaci, którzy mają pieniądze i myślą, że mogą decydować o rodzaju ludzkim. I dobrze myślą, bo mogą, bo mają pieniądze i mają władzę i tym wszystkim dyrygują. Oczywiście za nimi też stoją prawdopodobnie inni aktorzy. Prawdopodobnie, to już nie będę się wypowiadał na ten temat, są czysto hipotezy. Ci ludzie wierzący w swoją własną słuszność, własnych idei, własnych przekonań, własnych emocji, własnego podejścia do tego, ile powinno być ludzi na Ziemi. Oni sterują naszym losem i my nie mamy na ten temat nic do powiedzenia. W sposób oczywisty elity Zachodu to nie są głupi ludzie. Są opętani pewnymi ideologiami, które nie pozwalają im widzieć pewnych oczywistych faktów. Niektórzy, jak właśnie Bill Gates, to miało dosłownie miejsce chyba tydzień czy dwa tygodnie temu, stwierdził, że największym zagrożeniem dla ludzi nie jest już ocieplenie się klimatu, tylko właśnie bieda i pauperyzacja, biednienie tych, którzy są najniżej, jeśli chodzi o awans cywilizacyjny i awans społeczny. Także oni, zdaje się, zaczynają się łapać o wiele, wiele za późno, że są po prostu zdrajcami Zachodu i wcale nie są żadną elitą, tylko czymś wręcz przeciwnym, dlatego że są zdrajcami, którzy będą przez historię postrzegani jako głupcy, którzy doprowadzili swoją własną cywilizację, czy też własną kulturę do upadku i do podporządkowania się hierarchicznego, czyli po prostu do zniewolenia, przez czy to Chińczyków, czy to przez islamistów, którzy w tej chwili realizują nic innego, co już oczywiste jest widoczne, nie realizują nic innego jak wymianę populacji rdzennie europejskiej, białej, rasy białej, na wszystko, co tylko się uda sprowadzić do tego, żeby zdestabilizować, żeby zniszczyć spójność społeczną, poczucie bezpieczeństwa, wszystkie wartości i osiągnięcia, jakie wytworzyliśmy i nasi przodkowie, jakie wytworzyli przez całe ostatnie setki lat.
I to jest moment, w którym zadam trzecie pytanie quizu. Sprawa wygląda następująco. Istnieje takie powiedzonko, istnieje taka teoria, którą uważam za prawdziwą, że każdy z żyjących ludzi jest nie więcej niż 6 ogni w relacjach społecznych od każdego innego człowieka na Ziemi. Czyli na przykład nasi słuchacze są jedynie 2 ogniwa od Janusza Korwin-Mikkego, ale na przykład też 3 ogniwa od prezydenta Stanów Zjednoczonych Trumpa. Nie ukrywam, że jest to za moim pośrednictwem, bo znam kilku członków rządu aktywnych i już na emeryturze, którzy zakończyli karierę. No i oczywiście oni się tam wszyscy na górze gdzieś tam znają, a ja znam ich, a wy znacie mnie. Więc odkładając już inne tego typu żarty z politykami na bok, jesteście także tylko dwa ogniwa od oryginalnego inicjatora i pomysłodawcy koncepcji największego osiągnięcia w historii ludzkości. I pytanie jest, poproszę o nazwisko tego człowieka. Tutaj dodam tylko, że był osobny rozdział z wywiadem z tym człowiekiem. Trzyma się, jeszcze ma ponad 80 lat i jest niezwykle żywą i jasno myślącą osobą. Zazdroszczę i chciałbym w takim stanie umysłu, chciałbym w takiej przytomności umysłu dożyć jego lat. I to jest to. Wszystkie trzy pytania. Kto pierwszy odpowie, wygrywa książkę do wyboru, do uzgodnienia. A więc zapraszam.
Tu chciałem zapowiedzieć nową książkę, która będzie traktować właśnie o przyszłości ludzkiej cywilizacji. Tytuł brzmi Twórcy i niszczyciele cywilizacji. Najważniejsze punkty i spostrzeżenia, plus jeszcze wiele innych, których po prostu ze względów czasowych nie mieliśmy tutaj możliwości zaprezentować w należyty sposób. Wszystko to trafi do tej książki, a przede wszystkim do wstępu, który będzie nosił tytuł, łatwo się domyślić, Teraz albo nigdy. Książki nikt jeszcze nie kupił, to znaczy ani jeden egzemplarz nie został kupiony przez sprzedaży przez moich stałych czytelników, także zapraszam, jeżeli ktoś by zechciał, to do portalu chiny.pl albo do sklepu sklep.chiny.pl. Zapraszam na kupienie pierwszego egzemplarza. Będzie on wyposażony w dedykację specjalną, tak jak każda książka, która zostaje jako pierwszy egzemplarz kupiony przez kogoś, zanim książka jeszcze zostanie w pełni stworzona. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim i do usłyszenia następnym razem.
Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.
Bardzo krótkie ogłoszenie. W tym roku w końcu skończę pisać dwie książki na temat Tajwanu. Pierwsza to Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu. To będzie efekt 20 lat zbierania ciekawostek, wywiadów, opowieści. To będzie książka o Tajwanie absolutnie wyjątkowa. W książce znajdzie się wywiad m.in. z szefem Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, z całym szeregiem słynnych postaci, albo bardzo znanych postaci, albo wybitnych pisarzy, wybitnych artystów, ale także z operatorem koparki. A to z tej okazji, że po przejściu tajfunu operatorzy koparek mają 110% obłożenia na pracę, dlatego że są pozalewane drogi, poniszczone drogi, są lawiny błotne, które trzeba odwalić. Ze sprzedawcą na nocnym markecie, z niezwykle optymistycznie usposobioną panią sprzedającą herbatę z żelkami, z której znany jest Tajwan. Generalnie opowieści i ciekawostek jest bez liku. Drugą książką będzie zbiór fotografii portretowych aborygenów, nad którą pracowałem 6 lat, łącznie wydając około 60 tysięcy dolarów amerykańskich na wyprawy fotograficzne, na zbieranie wywiadów, opowieści, legend. W książko-albumie będą przede wszystkim przepiękne zdjęcia, ale będzie też wstęp o komunikacji niewerbalnej napisany przez profesora Jerzego Bralczyka. Wywiad z profesorem Bralczykiem na temat komunikacji niewerbalnej, właśnie na którego podstawie będzie napisany wstęp, jest już gotowy i za kilka dni znajdzie się online w internecie. Moje ulubione portrety aborygenów znajdziecie pod adresem chiny.pl/aborygeni. Premiera obu książek będzie w październiku. Już teraz zapraszam na Patronite. Jest to bardzo, bardzo potrzebne, abym mógł się skoncentrować wyłącznie na dokończeniu i dopracowaniu obu tych książek. Zapraszam też do kupienia obu tych książek w przedsprzedaży. Można to zrobić w mojej księgarni internetowej chiny.pl/sklep. Bardzo zapraszam.